A moim pierwszym gośćmi są Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, poseł Koalicji Obywatelskiej i Marcin Ociepa, poseł Zjednoczonej Prawicy, były wiceminister obrony narodowej. Witam serdecznie. No
dobry
i zaczynamy
wieczór.
Od zwycięzcy. No, trudno zacząć inaczej. Mijanka wam się w końcu udała.
No udała się i ogromna radość, nie będę ukrywał, w sercach naszych wyborców przede wszystkim. 10 lat czekania, 10 lat ciężkiej pracy, udało się.
No i teraz jest pytanie do Prawa i Sprawiedliwości. Już się nie da mówić, że wygrywacie wyborów, tylko rządzić nie możecie.
Szanowni Państwo, zwycięzców jest tak naprawdę w sensie strategicznym, politycznym dwóch. Tak? To znaczy po pierwsze, rzeczywiście Platformie udała się mijanka, co ma znaczenie dla efektu psychologicznego.
A także również.
A także oczywiście, także w tej rywalizacji z Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast także jest to upokorzenie dla koalicjantów Platformy Obywatelskiej. Natomiast z drugiej strony dla Prawa i Sprawiedliwości to jest jednak utrzymanie tego poparcia, bo to poparcie od wyborów parlamentarny przez wybory samorządowe aż do europejskich jest mniej więcej na tym samym poziomie. I to jest zwycięstwo PiS-u, że zatrzymał efekt spadkowy, który był nieuchronną konsekwencją każdego oddania władzy.
To już wiemy, że obaj panowie są zadowoleni i PiS wygrał i Koalicja Obywatelska wygrała, ale teraz pytanie, czy trochę to nie jest tak, że wygraliście między innymi dlatego, że frekwencja była dramatycznie niska?
No, ja słyszałem takie założenia, że naszym takim właśnie kluczem do zwycięstwa ma być ta wyższa frekwencja, że niższa frekwencja niby nam nie służy.
Ale dodajmy, że była dużo wyższa frekwencja w miastach niż na wsi i to jest klucz do zwycięstwa prawdopodobnie, także Koalicji Obywatelskiej.
No, kluczem do zwycięstwa jest mobilizowanie własnych wyborców, tak? Więc wydaje się, że udało się przede wszystkim dotrzeć do naszych wyborców, co w tym maratonie wyborczym wcale nie było takie proste, bo mieliśmy i w październiku przecież ogromny wysiłek wyborczy całego społeczeństwa i całej też klasy politycznej. Później też niezwykle angażujące lokalnie wybory samorządowe, no i te wybory europejskie. Nie było też, to było jeden z kluczowych tych elementów, żeby pobudzić tą chęć pójścia kolejny raz.
No bardzo się nie udało pobudzić, teraz oddajemy głos PiS-owi. No nie, szału nie ma, no to znaczy wygraliście, żeby nie było. Tutaj nie ma sporu między nami, ale chcę tylko powiedzieć, że mam wrażenie, że Polska trochę przegrała, dlatego że to jest dużo niższa frekwencja niż w poprzednich wyborach europejskich. Bo gdyby mówić o tym, że w europejskich w ogóle jest nisko, to prawda, ale tym razem jest niżej niż poprzednio.
To jest ten maraton wyborczy, naprawdę to jest ten maraton wyborczy.
Oddajemy głos teraz Prawu i Sprawiedliwości.
Tu się zgadzam, uważam, że naprawdę nasi rodacy byli zmęczeni tymi maratonami wyborczymi i ta frekwencja, ja spodziewałem się, że będzie na niskim poziomie i rzeczywiście musimy nad tym pracować jako klasa polityczna. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, że w przypadku Platformy mamy do czynienia z sytuacją, której mieszamy łyżką w tym samym kotle, tak? To znaczy te głosy, które Platforma pozyskała do tej mijanki, pozyskała od własnych koalicjantów, prawda? Więc w tym sensie to jest sukces taktyczny Platformy w relacjach wewnątrzkoalicyjnych. Natomiast w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, no też bardzo dobry wynik Konfederacji, też wydarzył się kosztem Prawa i Sprawiedliwości.
No ale przed chwilą pan mówił, że Prawo i Sprawiedliwość się straciło, więc skąd Konfederacja musiała wziąć?
Panie rektorze, jeszcze raz. Te wyniki byłyby znacznie wyższe Prawa i Sprawiedliwości, gdyby nie wynik Konfederacji, gdyby nie sukces Konfederacji. Natomiast z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości, które przed chwilą straciło władzę po 8 latach, utrzymanie poparcia powyżej 30%, wyraźnie powyżej 30%, chociaż cały czas mówimy o sondażach, też od tego powinniśmy zacząć, że to jest tylko sondaż exit poll, który gdzieś tam, no, ma jakąś granicę
błędu. Ale wyraźnie trudno sobie wyobrazić, żeby tą wygraną Koalicja Obywatelska straciła.
Ale już w przeliczeniu na mandaty, jeżeli Platforma 21, a Prawo i Sprawiedliwość 19, to nawet jeżeli poparcie będzie wyższe dla Platformy, to możemy się zrównać z mandatami. Także w tym sensie zalecałbym pewną ostrożność. Ale tak, to jest sukces, powiedział, pierwszy cel taki strategiczny Prawa i Sprawiedliwości, żeby zatrzymać ten trend spadkowy, który nieuchronnie czekał każdą partię, która oddawała władzę. I to się PiS-owi udało. Potwierdziliśmy zatrzymanie tego trendu i w wyborach samorządowych, i teraz w europejskich. Ale żeby było jasne, to jest wielkie wyzwanie dla nas, żeby teraz przywrócić zaufanie społeczne, które pozwala nam rządzić.
Koalicji Obywatelskiej głos, bo to jest rzeczywiście prawda. Wygląda na to, że wasi koalicjanci trochę są przez was zjadani. To znaczy, pamiętamy określenie przystawki w przypadku koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości i trochę to wygląda w taki sposób, jakbyście teraz zaczęli zjadać szybciej lewicę trochę niż trzecią drogę, ale i trzecią drogę też mocno konsumujecie.
Ja nie chciałbym tutaj czynić takich analiz bardziej politologicznych, bo nie wiemy, widać. Tak, tak. W sensie nie wiemy, na ile to było trochę nowych wyborców, na ile ich wyborcy, naszych koalicjantów bardziej zostali w domu, a nie poparli nas. Zresztą to też pokazywały badania przedwyborcze, że w przypadku chociażby trzeciej drogi były wyraźne oznaki myślę, takiej demobilizacji.
Nowych wyborców to raczej nie przyciągnęliście, bo nikt nie przyciągnął nowych
wyborców. Demobilizacji, więc raczej wydawałoby się, że nie poszli, niż zagłosowali na konkurencję. I przy mniejszej frekwencji te proporcje też się wtedy oczywiście inaczej układają. Ale to zawsze były w tych wyborach, w samorządowych zresztą było podobnie, że w tym wielkim zbiorze partii demokratycznych, mówię to o koalicji 15 października, ci wyborcy w jednych wyborach troszkę może bardziej w kierunku jednego ugrupowania, w innych wyborach w kierunku może drugiego. Więc to jest coś zupełnie naturalnego.
A ja może powiem w ten sposób, może to nie chodzi o maraton wyborczy, może chodzi o to, że ludzie mieli dosyć tego, że w kółko dzieje się to samo, że nie ma nic nowego, że oskarżacie się wzajemnie o rosyjską agenturalność i po prostu mieli dosyć. Chcą programu, chcą zmiany, chcą decyzji, a nie ściemniania. No, bo trudno inaczej niż ściemnianiem określić ostatnią wypowiedź premiera Tuska, który dał ministrowi obrony narodowej 2 dni na zmianę zasad użycia broni. No, no przepraszam, to jest kpina z wyborców.
Ludzie przede wszystkim, co zresztą słyszymy to wielokrotnie i w studiach radiowych, telewizyjnych także, chcą rozliczenia tych ostatnich lat, zarzucając wiele złego rządowi pana Morawieckiego, pani Szydło, pana Kaczyńskiego. I to na pewno jest jedno wielkie, też ogromne oczekiwanie, z którym się mierzymy.
Może to słyszycie, ale ja chodzę po ulicach i słyszę także od słuchaczy RMF FM, którzy mówią, program, rozliczajcie, tak. Ale chcemy też programu.
No tak, ale proszę zauważyć, że w ciągu 6 miesięcy jeszcze żadna koalicja rządowa nie przygotowała i nie wdrożyła tylu różnego rodzaju programów, jak ta koalicja 15 października, począwszy od podwyżek w całej sferze budżetowej, najwyższe w historii podwyżki dla nauczycieli, program in vitro, babciowe, przecież to wszystko się dzieje, podwyżki dla pracowników społecznych, modernizacja armii, która postępuje, zmiany w wymiarze sprawiedliwości.
Modernizacja armii, panie pośle, uczciwie trzeba oddać. Modernizacja armii rozpoczął Prawo i Sprawiedliwość, bo wybuchła wojna i to uczciwie trzeba oddać poprzednikom.
Nie, przepraszam, chce pan powiedzieć, że przed PiS-em nie było modernizacji armii?
Nie, że, cały czas wcześniej modernizujemy, oczywiście, ale wojna już się spieszyła bardzo mocno i zaczął to robić rząd PiS-u.
I proszę zauważyć, że ten rząd też kontynuuje proces modernizacji armii, więc naprawdę też nie dam sobie wmówić też sytuacji, że przez te 6 miesięcy nie zostało zrobione nic dobrego poza kwestiami rozliczeniowymi, bo ten rząd pracuje i nad jednym, i nad drugim.
Znaczy, niektórzy wyborcy mówią, że nawet rozliczenia nie było, ale oddaję głos PiS-owi, żeby nie było, tak, że ja tutaj jestem.
Znaczy, szanowni państwo, jeśli chodzi o kwestię modernizacji sił zbrojnych, to ja odpowiem panu wprost. Przed Prawem i Sprawiedliwością jedynym większym projektem modernizacyjnym było zakup myśliwców F-16 z rządów SLD. Przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej nie kupiliście nic, co moglibyśmy wymienić dzisiaj, chyba że pan minister wyprowadzi mnie z błędu. Co przez 8 lat kupiliście, kiedy rządziliście przed nami. Natomiast chcę też powiedzieć, że ja znam pana ministra Myrchę i wiem, że na pewno wierzy w to, co mówi, ale prawda jest taka, że to była celowa operacja Donalda Tuska, sprowadzanie do parteru swoich koalicjantów w momencie, kiedy wybuchła afera z zatrzymaniem żołnierzy na naszej granicy i skierował całkowicie ostrzej uwagę opinii publicznej ministra obrony narodowej, który jest liderem PSL-u, jeden z liderów trzeciej drogi.
Do tego wydarzenia,
więc stąd bierze się też także wynik wyboru.
Za chwilę do tego wrócimy, a teraz pracujemy chwilę o tych, którzy zwyciężyli i o tych, którzy przegrali. Prawo i Sprawiedliwość, już wiemy, wchodzi między innymi poseł, były poseł Wąsik i Daniel Obajtek. No, można powiedzieć, jest sukces. Z Koalicji Obywatelskiej do Lubianem wchodzi pan Borys Budka, a z Konfederacji wchodzi Grzegorz Braun.
Wow.
No widzę, ciekawe. Że obaj panowie na Grzegorza Brauna zareagowali bardzo podobnie, więc jest jakiś element zgody. Ale zacznijmy od Daniela Obajtka, bo to jest zmiana w Prawie i Sprawiedliwości, w tym europejskim klubie. Będą zupełnie nowi ludzie.
Panie rektorze, ja jednak jestem ostrożny z komentowaniem tego, kto już wszedł. Bo naprawdę znam bardzo wielu sprzed 5 lat
już
kandydatów,
ogródku,
którzy
witał się z
kładli się spać jako europosłowie, a obudzili się jednak jako niedoszli posłowie. do Parlamentu Europejskiego. Także tutaj bym poczekał. Natomiast z Grzegorzem Braunem, no tutaj mam mieszane uczucia, dlatego że to jest człowiek, który bardzo dobrze, że zniknie z polskiego Sejmu. Gorzej, że będzie reprezentował Polskę w Parlamencie Europejskim. Ale tam rzeczywiście jest takie polityczne zoo, że może znajdzie, rozmyje się w szerszym towarzystwie, do którego będzie może bardziej pasował. Natomiast dobrze, że przynajmniej nie będzie w polskim Sejmie.
No to teraz Koalicja Obywatelska, rozumiem, że w tej sprawie panowie się generalnie zgadzacie.
Jeśli chodzi o
cenę,
o tyle, że ja jestem bardziej chyba daleko idąc, chyba bardziej radykalny, bo uważam, że to, że życie polityczne i życie publiczne to nie jest tam, gdzie powinien się rozwijać Grzegorz Braun, tak? Znaczy robi tyle złych rzeczy, tyle haniebnych rzeczy, że nie powinien ich robić ani w polskim Sejmie, ani w Parlamencie Europejskim. Dobra. I powinien sobie prowadzić jakąś działalność prywatną, a nie angażować jeszcze pieniądze podatników na te swoje wariactwa.
No dobrze, przejdźmy teraz do sukcesu, bo niewątpliwie Borys Budka odniósł sukces. Wszystkie sondaże wskazują, że powtarza wynik premiera Jerzego Buzka.
To nie jest o tyle zaskoczenie, że Borys zawsze notował znakomite wyniki w wyborach parlamentarnych, czy to startując z okręgu katowickiego, czy z gliwickiego. Jest politykiem niezwykle popularnym, ale też bardzo aktywnym w województwie śląskim. I też wydaje się, że poparcie Jerzego Buzka, które też uzyskał w tych wyborach, no sprawiło, że jako lokomotywa na Śląsku uzyskał ogromne zaufanie mieszkańców.
Hanna Gronkiewicz-Waltz się nie sprawdziła jako lokomotywa.
No, pani prezydent, jak wiemy, kończyła urzędowanie z ogromnym zaufaniem ze strony mieszkańców, ale jednak kilka lat nieobecności w takiej codziennej polityce zawsze stanowi kłopot, żeby się wyborcom przypomnieć. Przez te kilka lat na pewno w Warszawie weszło, mówiąc kolokwialnie, na rynek wielu też nowych wyborców, którzy po prostu też nie znali i nie pamiętali tych dobrych rządów pani prezydent. No i też zmagała się... Ale też modernizacja Warszawy, no naprawdę nie sprowadzajmy tych kilkunastu lat rządów do jednego tematu, ale zresztą to nie też, żeby dzisiaj nie uciekać od wątku. Zresztą lista warszawska bardzo mocna i Marcin Kierwiński, przecież sekretarz generalny, i Michał Szczerba, i Kamila Gasiuk-Pichowicz, i samorządowcy z Warszawy, z Obwarzanka. No ta lista była naprawdę bardzo mocna i każdemu, kto ten mandat uzyska w tych wyborach, życzę naprawdę samych sukcesów.
Dużo o symbolice rozmawialiśmy, tej polskiej symbolice, bo to oczywiście na polskiej scenie politycznej wiele nie zmienia. Jest to symboliczna wygrana Koalicji Obywatelskiej i symboliczna, istotna przegrana dla Prawa i Sprawiedliwości, ale no nie zmienia to sytuacji na rynku krajowym. No, ci, co rządzą, nadal rządzą, a ci, co nie rządzą, nadal nie rządzą. Natomiast pytanie o wybory europejskie. Było takie przekonanie, mówię oczywiście o ogólnoeuropejskich wynikach, było takie przekonanie, oczekiwanie, że coś się zmieni. Wygląda na to, wszystko na to wskazuje, że IPP wygrywa, socjaldemokracja, socjaliści i socjaldemokraci są drudzy, w związku z tym mają więcej niż połowę głosów, ale to w niczym nie zmienia faktu, że partie skrajnie prawicowe, populistyczne, one są różnie nazywane, to są też różne partie. Uczciwie trzeba powiedzieć, tu nie ma takiej jedności, bardzo mocno w pewnych krajach wygrywają. Francja, słyszeliśmy, Emmanuel Macron rozwiązuje Zgromadzenie Narodowe, rozpisuje nowe wybory. Austria, pierwsza partia, to jest partia wolnościowa. Także w Niemczech AfD ma niezły wybór. To zmienia atmosferę europejską, utrudni prowadzenie polityki istotnej dla Polski. Mówię oczywiście o wsparciu Ukrainy, bo to jest dla nas kluczowe, jak rozumiem. I tym razem może zaczniemy od Prawa i Sprawiedliwości.
Tu wszystko zależy od postawy IPP, dlatego że mówiło się bardzo dużo przed wyborem do Parlamentu Europejskiego, że bardzo możliwa jest koalicja IPP z EKR-em, prawda? Czyli z europejskimi konserwatystami i reformatorami. Coś, co w Polsce jest trudne do wyobrażenia, ale w IPP jest Platforma i PSL, a w EKR-ze jest Prawo i Sprawiedliwość, prawda? Więc musieliby być w Parlamencie Europejskim w jednej koalicji. I to jest o tyle możliwe rzeczywiście, że EKR rośnie. Pytanie, jaka będzie ta prawica, bo to też jest bardzo wiele różnych scenariuszy.
No więc właśnie pamiętajmy, Giorgia Meloni, która była do pewnego momentu takim diabłem europejskiej lewicy, także nie tylko lewicy, nagle stała się mainstreamowym politykiem. To znaczy wcale nie jest traktowana...
Tak jest. A Orban, który był w EPP, no jest już dzisiaj całkowicie poza. Więc pytanie, jak te frakcje się poukładają, ale mówię o tym,
ale
dlatego, że...
zwycięstwo Zgromadzenia Narodowego Marine Le Pen to nie jest dobry sygnał.
Na pewno dla nas jest niezwykle istotne, żeby ta nowa większość w Parlamencie Europejskim była rozsądną większością, to znaczy taką, bym powiedział, centroprawicową. No, czyli taką, która pozwoli kontynuować wsparcie dla walczącej Ukrainy, ale jednocześnie powstrzyma ten trend autodestrukcji
Unii Europejskiej. Ale w Niemczech to akurat zieloni są najbardziej proukraińscy, więc to niekoniecznie tylko prawica, chociaż CDU też się zmieniło mocno.
No musielibyśmy naprawdę każdy kraj i każdą partię w tym kraju brać osobno na tapetę, ale dlatego tak staram się generalnie pokazać, że taki umiarkowana, ale jednak centroprawicowa koalicja, która, jeszcze raz powtórzę, pozwoli nam utrzymać kurs wsparcia dla Ukrainy, a z drugiej strony zatrzyma trend autodestrukcyjny w ramach samej Unii Europejskiej, ponieważ ileś tych mechanizmów, które się zostały uruchomione, które doprowadziły w skrajnym przypadku Wielkiej Brytanii do Brexitu, a w wielu innych krajach do wzrostu sił eurosceptycznych, nie wynikają z ofensywy populizmu, jak chcą myśleć liberałowie, ale także z błędów, które popełniała Unia Europejska i Komisja Europejska.
No i to pytanie do Arkadiusza Merchy. No to też trudno nie zauważyć, że Parlament Europejski i w ogóle elity Unii nie dostały pewien sygnał. Ostrożnie z pewnym kierunkiem zmian. Obywatele nie tylko Węgier, ale także Holandii, Francji, do pewnego stopnia Niemiec, nie chcą kierunku, w którym Unia Europejska chciała zmierzać. Czy zmierza, to jest inne pytanie, ale chciałaby zmierzać.
I to też nie jest pierwszy sygnał. Przecież te tendencje nie są od roku, dwóch, tylko ta przestrzeń w europejskiej polityce dla tych sił narodowych, czy tak bardziej radykalnych prawicowo, jest już od kilku dobrych lat. Natomiast ja bym chciał wrócić do wątku pomocy Ukrainie, tak? No tutaj jednak, tak jak w sytuacji, tak jak w Polsce, te eurowybory nie zmieniają rządów w poszczególnych państwach narodowych. A tu wydaje się jest kluczowy element w prowadzeniu tej polityki wsparcia dla Ukrainy,
no tak,
bo to
ale
jednak...
Tu mamy pytanie kluczowe, co się wydarzy we Francji, tak? To znaczy, jeśli Emmanuel Macron rozpisuje wybory, no to coś się może wydarzyć. Jeśli Marine Le Pen te wybory wygra, to coś się może wydarzyć.
Tu jest taka jedyna, tak właśnie niewiadoma na przyszłość, co się może zadziać w przyszłości we Francji, ale jednak o tej polityce
władza
wspierania...
Władza w Holandii też się zmienia.
To jednak... No tam to już w ogóle jest taka ta scena polityczna bardzo mocno rozdrobniona i te rządy się chyba trochę tak mniej stabilnie utrzymują niż przynajmniej u nas. Natomiast mówię, to polityka państw narodowych najbardziej determinuje pomoc dla Ukrainy. Oczywiście nie bez znaczenia jest w tym kontekście Unia, przede wszystkim Komisja Europejska, i wierzę, że to EPP przy wsparciu koalicjantów to będzie dane ukształtować skład tej komisji. No ale tutaj wydaje się, że zdecydowana większość obecnych przywódców, czy to bardziej po stronie chadeckiej, czy po stronie socjalnej.
Chadecja niemiecka wyraźnie skręca w prawo. Ten nowy program jest takim programem mocno
i to proszę zauważyć,
odcinającym się od Angeli Merkel.
I teraz jak patrzymy sobie na scenę niemiecką, gdzie chadecja wyraźnie wygrywa, później jest długo, długo nic i bardzo blisko siebie kolejne 2-3 ugrupowania, to też pokazuje, że chyba, że niemieckie CDU-CSU poprawnie odczytuje obecne nastroje w Niemczech i potrafi znaleźć język dzisiaj ze swoimi wyborcami, w przeciwieństwie do lewicy i kanclerza Scholza.
No, ale AfD też ma bardzo
AfD
dobre
oczywiście
wyniki.
To jest z powodu zmartwień.
No i ostatnie pytanie do Prawa i Sprawiedliwości. No to może jednak do EPP wrócicie, jak tak CDU skręca, EPP się staje coraz bardziej prawicowa.
No, historycznie to jest tak, że o ile dobrze mi wiadomo, to Platforma zablokowała wiele, wiele lat temu przynależność Prawa i Sprawiedliwości ze szkodą dla interesu Rzeczpospolitej, bo wtedy, gdyby PiS i Platforma były razem w EPP, no to stanowiłyby olbrzymią siłę. Dzisiaj myślę,
może,
że to jest niemożliwe.
Inaczej wyglądałaby scena polityczna.
Dzisiaj to jest niemożliwe, bo Platforma podąża za niemiecką chadecją.